Robert Biedroń z Nowej Lewicy, Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, Michał Kobosko z Trzeciej Drogi czy Jacek Kurski z Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka znanych jedynek, wymienionych w kolejności alfabetycznej, które powalczą o mandat europosła kadencji 2024-2029. Największe ugrupowania dopięły lub dopinają swoje listy kandydatów. Są mniejsze i większe niespodzianki. W naszym regionie jedynką Koalicji Obywatelskiej będzie były europoseł Bartosz Arłukowicz, który w październiku ubiegłego roku wystartował z powodzeniem w wyborach do Sejmu. Teraz postanowił powrócić do Strasburga i Brukseli. W Prawie i Sprawiedliwości jedynką będzie ponownie Joachim Brudziński. Z kolei listę Lewicy otwierać będzie były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Za nami także pierwsze konwencje. W ten sposób do swojego programu przekonywało w weekend Prawo i Sprawiedliwość. Prezes tej partii, Jarosław Kaczyński, zapowiadał m.in. brak zgody na pakt migracyjny oraz na włączenie Polski do strefy euro, a także odrzucenie Zielonego Ładu.
Musimy bronić polskich wartości, polskich interesów i polskiej racji stanu. To jest sprawa Zielonego Ładu, paktu migracyjnego, zmiany traktatów, euro, ochrony polskiej wsi, bezpieczeństwa i w końcu tego, co jest, szanowni państwo, istotą polskości, o czym pisał już Kadłubek. Wolności. Nie ma Polski bez wolności. Idziemy do tego parlamentu, żeby odrzucić Zielony Ład. On w dzisiejszej swojej wersji godzi w polskie rolnictwo, praktycznie prowadzi do jego likwidacji. Zielony Ład to dyrektywa budynkowa, to bardzo droga energia, coraz droższa. Spotkamy się z tym bardzo niedługo, a to oznacza z kolei nie tylko wyższe ceny energii, ale wyższe ceny działalności gospodarczej, co za tym idzie także wyższe ceny właściwie we wszystkich dziedzinach.
Słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego skomentował premier i lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Zaczął od cytatu. Kaczyński o Europie. Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. I dalej Tusk pisze. Wszyscy się śmieją, a powinni się bać. Dzisiaj na tak, dzień po wyborach, ruszą z proputinowskimi partiami rozwalać Unię, bo zabrakło twojego głosu, napisał premier. Wcześniej Donald Tusk mówił m.in., że do Parlamentu Europejskiego nie można wybrać wariatów ani obcych agentów.
Nigdy te sprawy, które będą się rozstrzygały także w Europarlamencie, w całej Europie, we wszystkich europejskich stolicach, nigdy nie były tak ważne i nigdy nie miały tak radykalnego wpływu na nasze codzienne życie, jak właśnie teraz, w czasie wojny, w czasie zagrożeń, o jakich Europa nie myślała jeszcze kilka lat temu, a właściwie myśleliśmy, ale tylko w kategoriach historycznych. Polityka wróciła do życia każdego z nas, każdej z was. Polityka w tym najbardziej takim fundamentalnym znaczeniu, gdzie niestety siła, skuteczność odgrywają pierwszorzędną rolę. Mówię niestety, bo przystępowaliśmy do Unii Europejskiej z taką wiarą, nadzieją, że no znacie te tytuły, dzisiaj brzmią trochę niepoważnie, o końcu historii, o ostatecznym zwycięstwie demokracji, setki książek. My dzisiaj dokładnie wiemy, że nie było żadnego początku i żadnego końca.
Tyle premier Donald Tuska, a także w ubiegłą sobotę swoją konwencję zorganizowała Lewica. Jej hasło to Europa dla Ciebie. Jak przekonywali politycy, tylko my możemy zatrzymać brunatne siły w Europie. Adrian Zandberg zwrócił uwagę na to, że wiele rzeczy, które 20 lat temu były oczywiste i wieczne jak pokój w Europie, dziś już takie oczywiste i wieczne nie są.
Potrzebujemy Europy, która ma odwagę spojrzeć na swoje traktaty i powiedzieć, to wymaga zmian. Żebyśmy byli bardziej demokratyczni, żebyśmy byli w stanie okiełznać siły wielkiego kapitału, wielkich korporacji, siły rynku, narzucić im regulacje w interesie zwykłych ludzi, żeby prawa człowieka, prawa socjalne, prawo do dobrego życia nie były tylko pustą obietnicą, nie były niespełnioną nadzieją sprzed 20 lat, żeby były naszą wspólną przyszłością za lat 5, kiedy ta kadencja Parlamentu Europejskiego będzie dobiegać końca. To jest możliwe, bo my już nie stoimy u bramy Europy. Nie czekamy, aż zostaniemy dopuszczeni do elitarnego klubu. Ta Europa to jesteśmy my. I czas na to, żeby wziąć za nią odpowiedzialność i żeby pójść zdecydowanie do przodu.
I tyle tych relacji, to mówił Adrian Zandberg. A teraz już rozmowa z naszym pierwszym gościem i będziemy rozmawiali o jedynkach na listach, ale nie tylko o jedynkach, o tym, dlaczego ugrupowania wystawiają na listach bardzo znane nazwiska, a potem porozmawiamy, jakie tematy zdominują kampanię wyborczą do Strasburga. Przy naszym telefonie pan Bartosz Brzyski, politolog, Klub Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W wyborach do samorządów 7 i 21 kwietnia frekwencja nie była wysoka, 52%. Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem uda się na tyle zainteresować wyborców, ewentualnych wyborców różnymi tematami, ugrupowaniom? Mówi się o tym kolokwialnie, że trzeba kogoś wkurzyć, żeby poszedł na wybory. Czy Polacy pana zdaniem pójdą gremialnie na te wybory, bo Donald Tusk mówi o tym, że one są bardzo ważne, że tyle niebezpieczeństw, wyzwań, wojna za naszą granicą, kryzys migracyjny. Czy Polacy pójdą pana zdaniem do urn?
No, wszystkie argumenty świadczą za tym, że nie pójdą i to jak popatrzymy sobie w przeszłości, na poprzednie wyniki frekwencyjne, to znaczy zawsze wybory europejskie cieszyły się najmniejszym zainteresowaniem. Po drugie, mamy też tendencję spadkową po tym wybuchu frekwencyjnym z października roku poprzedniego. Mamy spory spadek w wyborach samorządowych. Poniżej 50% wyniosła frekwencja w miastach. No i wybory europejskie, które zawsze cieszą się jednak większym zainteresowaniem w miastach niż na wsi. No jeżeli ta frekwencja się utrzyma, czy tendencja się utrzyma, no to możemy mieć naprawdę bardzo słabe wyniki. Ten głos premiera Donalda Tuska, który mówi o tym właśnie, że to są tak wyjątkowo ważne wybory, że to twojego głosu może zabraknąć, no świadczył o tym, że jest ta obawa i jest ta próba mobilizacji już teraz właśnie w obawie, że no, ta frekwencja, szczególnie w tym elektoracie liberalnym, takim bardziej prounijnym, będzie słaba i no, mogą czekać nas wyborcze niespodzianki.
Mogą nas czekać wyborcze niespodzianki, to w takim razie dlaczego widać, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska przywiązują do tych wyborów wielką wagę? Co będzie znaczyło zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, a co będzie znaczyło zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej dla przyszłych wyborów, dla wyborów prezydenckich w przyszłym roku, no a później dla kolejnych parlamentarnych?
Myślę, że tutaj głównym celem obu partii jest konsolidacja władzy ich liderów. No dla Prawa i Sprawiedliwości to jest oczywiste, że w momencie, w którym wybory parlamentarne zostały przegrane, no to ferment w partii się podniósł bardzo mocny. Ten wynik wyborów samorządowych oczywiście humory poprawił, chociaż no tutaj nie mieliśmy do czynienia z jakimś wielkim wybuchem entuzjazmu, no ale udało się je wygrać. Grać, nie było katastrofy w sejmikach. No i teraz utrzymanie tej dobrej pasy wygrana z Koalicją Obywatelską w tych wyborach, które teoretycznie są najbardziej skalibrowane właśnie pod koalicję, pod ten elektorat proeuropejski, wzmocniło bardzo by pozycję Jarosława Kaczyńskiego i myślę, że nastroiłoby pozytywnie na wybory prezydenckie. Natomiast w przypadku koalicji, no to myślę, że gdyby udało się wreszcie wygrać te wybory, przerwać tą pasę Prawa i Sprawiedliwości, no to znów umocniłoby to bardzo pozycję Donalda Tuska i ten komentariat liberalny też bardzo, bardzo by odetchnął, że jednak ta tendencja jest właśnie tendencją osłabiającą Prawo i Sprawiedliwość. No i myślę, że to też wtedy dałoby większą sprawczość Donaldowi Tuskowi, jeśli chodzi o wybór kandydata na prezydenta, taką pewność, że wszystko idzie w dobrą stronę. Więc paradoksalnie myślę, że to są dosyć istotne wybory właśnie z punktu widzenia przede wszystkim tej logiki partyjnej i tego, co się może w następnych miesiącach w tych partiach dziać.
Porozmawiajmy o listach i nazwiskach na listach Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu. W zachodniopomorskim Joachim Brudziński jest tym kandydatem, ale w innych okręgach tymi liderami są Beata Szydło, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Daniel Obajtek. Są też Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, prawomocnie skazani w wyniku śledztwa w sprawie afery gruntowej i ułaskawieni przez prezydenta. Jest też Jacek Kurski. Czy pana któreś z tych nazwisk zaskakują, zastanawiają? Czy taki przekaz, zwłaszcza wobec tych osób, wobec których są pewne zarzuty, czy też były już nawet wyroki, ale myślę, jeżeli chodzi o zarzuty o panu Danielu Obajtku, byłym prezesie Orlenu, dzisiaj wczesnym rankiem na Onecie pojawił się artykuł redaktora Jacka Harłukowicza, który pisze o tym, że wewnętrzne służby bezpieczeństwa Orlenu ostrzegały Daniela Obajtka przed współpracą z pochodzącym z Libanu Samerem A, podejrzanym o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah, na dodatek zamieszany w nielegalny obrót ropą z Iranu. Obajtek te ostrzeżenia zlekceważył i postawił Samera A na czele OTS, szwajcarskiej spółki Orlenu. W efekcie Orlen stracił 1,6 mld złotych, co wyszło na jaw dopiero po utracie władzy przez PiS i odwołaniu prezesa Obajtka. Czy nazwisko Jacka Kurskiego, Obajtka, Kamińskiego, Wąsika pomoże elektoratowi PiS-u, elektoratowi żelaznemu zapewne, ale tym wahającym się?
No, to są takie wybory, w których no, to nie elektorat wahający się decyduje o ostatecznym wyniku, tylko ten właśnie twardy elektorat, który no, albo zostanie w domu, albo pójdzie na wybory. Jeżeli mamy do czynienia z frekwencją rzędu 40-kilku%, to głównym motorem napędowym tego dobrego wyniku będzie ten elektorat bazowy jednej i drugiej partii. Natomiast no, tego elektoratu brakuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z taką frekwencją jak jesienią zeszłego roku. Wtedy faktycznie ten zdemobilizowany, ten centrowy elektorat jest tutaj kluczowy. Więc wracając do Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że w momencie, w którym jednak duża część elektoratu nie bierze na poważnie tych oskarżeń albo uważa, że no, to są takie oskarżenia, które można wybaczyć, albo uważa, że no, mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju poszkodowanymi, tak jak w przypadku panów Kamińskiego i Węsika, no to nie ma to jakiegoś większego znaczenia dla tego elektoratu, natomiast no, faktycznie są to twarze znane. Myślę, że jednak najbardziej kontrowersyjny jest tutaj Jacek Kurski ze względu na to, że po prostu w samym PiS-ie budzi to duże emocje i do końca się ważyło to, czy Jacek Kurski z list PiS-u wystartuje, więc pod tym względem myślę, że to jest pewna zagadka. Natomiast też kwestia Macieja Wąsika czy Mariusza Kamińskiego to jest trochę rozwiązanie tego problemu, jakim było wygaszenie mandatów tych panów, mandatów poselskich, więc to też jakieś zamknięcie jednak, no i nagrodzenie ich oczywiście ze strony Nowogrodzkiej za to, że byli tak no, wykorzystywani może przez partię w ostatnich miesiącach, więc zawsze się takich ludzi nagradza jednak. No a Daniel Obajtek oczywiście, no to cały czas PiS buduje tą narrację sukcesu opartego między innymi na tą fuzji Orlenu i Lotosu, tak. więc tutaj no, w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości jednak ta decyzja no, wpisuje się w pewną narrację o budowie dużego, no, ambitnego projektu koncentru multienergetycznego, więc myślę, że to jest cały czas pozytywnie odbierane. Także mimo wszystko w tym elektoracie raczej to są osoby, które myślę są takimi osobami rozpoznawalnymi, które mogą te listy jakoś pociągnąć, a jak mówię, no, ten mobilizacja tego bazowego elektoratu będzie tutaj kluczowa dla wyników tej partii w wyborach europejskich.
Na listach Prawa i Sprawiedliwości w Wielkopolsce znajdzie się też Ryszard Czarniecki, który jest w Europarlamencie nieprzerwanie od 2004 roku. No ale zrobiło się o Ryszardzie Czarnieckim szczególnie głośno, gdy okazało się, że pobierał w sposób nieuprawniony kilometrówkę za przejazdy samochodem, a tych przejazdów po prostu nie realizował. No i jeszcze a propos Prawa i Sprawiedliwości, czy to, o czym mówił Radosław Sikorski podczas exposé w parlamencie przedstawiającego nasze zręby polityki zagranicznej na najbliższy czas, czyli kwestię tego, że Mateusz Morawiecki uczestniczył w konferencji środowisk narodowo-konserwatywnych w stolicy Węgier, czy to może Prawu i Sprawiedliwości zaszkodzić? Radosław Sikorski w Sejmie mówił tak, były premier PiS uczestniczy w kolejnym sabacie proputinowskich nacjonalistów. No i też komentator jednej z gazet pisze, że Kaczyński wrócił do przyjaźni z Orbanem. Czy pana zdaniem Koalicja Obywatelska będzie grała tym tematem i czy rzeczywiście to może Prawu i Sprawiedliwości zaszkodzić?
No, wydaje mi się jednak, że generalnie to jest taki temat, który ciągnie się, czy jest eksploatowany już od lat, to znaczy te oskarżenia o to, że Prawo i Sprawiedliwość jest prorosyjskie. Nie wiem, czy to będzie tu specjalnie miało jakieś znaczenie, bo też wydaje mi się, że opinia publiczna już do tych zarzutów się przyzwyczaiła i też pan minister Radosław Sikorski jest tutaj trochę niekonsekwentny w tym sensie, że dopiero co poinformował, że jednak rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem była konsultowana i była właściwa. Natomiast wydarzenie na Węgrzech między innymi było przez te środowiska też tworzone, więc no, jeżeli utrzymujemy z republikanami, z tego rodzaju konserwatystami kontakt, no to wydaje mi się, że tutaj nie można z jednej strony tego krytykować, a z drugiej strony mówić, że to jest coś, co realizuje boską rację stanu, w tym sensie, że jednak cały czas no, utrzymujemy te kontakty i próbujemy namawiać te środowiska do tego, żeby jednak zmieniły swoją linię, co między innymi prezydent nie czynił, ale były premier też. Także myślę, że tutaj nie będzie to fundamentalne dla tej kampanii. Zresztą ta polska debata bardzo długo już opiera się na tych zarzutach agenturalnych. Z jednej strony agenturze rosyjskiej, z drugiej strony na współpracy jakiejś agenturalnej z Niemcami albo innymi krajami. Więc myślę, że po prostu też o ile jeszcze parę lat temu być może to było bardziej niosłe i jakoś budziło emocje, o tyle mam wrażenie, że dzisiaj raczej jest sprowadzane do roli sloganu niż realnych zarzutów.
Porozmawiajmy o jedynkach Koalicji Obywatelskiej w wyborach. Jeżeli chodzi o jedynkę w Zachodniopomorskiem, to tutaj mamy Bartosza Arłukowicza, który był już w Europarlamencie, wrócił, zrobił dobry wynik w Koszalinie, no i trafił do naszego Sejmu, no a teraz wraca do Europarlamentu. Inne jedynki to Bogdan Zdrojewski w Dolnośląskim, Ewa Kopacz w Wielkopolskim, Dariusz Joński w województwie łódzkim, ale tak, Bartłomiej Sienkiewicz, czyli minister kultury, były już, otworzy listę Koalicji Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim i małopolskim. Maciej Kierwiński, minister MSWiA, otwiera listę Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Z kolei Borys Budka będzie jedynką w Śląskim. Inni wiceministrowie, również z Lewicy, czy też z Trzeciej Drogi, a konkretnie z PSL-u, także wybierają się do Europarlamentu. Czy tutaj wyborcy mają prawo mieć jakiś taki dysonans poznawczy, no bo zaczęliśmy pewną misję, prawda, kiedy rząd został zaprzysiężony w grudniu i nagle tej misji nie kontynuujemy. Jak pana zdaniem wyborcy odbiorą taki sygnał, że będzie rekonstrukcja rządu, że ci, którzy ledwie coś zaczęli, poznali swoje ministerstwa, wdrożyli się do tej pracy, no a już teraz ruszają do walki o Parlament Europejski?
No i ile w przypadku ministra Bartłomieja Sienkiewicza to było jakoś do przewidzenia, dlatego że spekulowało się o tym od początku, że to jest będzie raczej krótka misja i że kwestia rynku medialnego będzie priorytetem, a później Bartłomiej Sienkiewicz będzie startował do Europarlamentu. No, było to wiadomo właściwie od początku. O tyle w przypadku Borysa Budki, czy szefa Komisji Śledczej pana Jońskiego, czy Marcina Kierwińskiego, który jest właśnie ministrem spraw wewnętrznych i administracji. No myślę, że to zaskoczenie jest dosyć spore, dlatego że jednak to były po pierwsze ważne w tym obozie politycznym osoby, po drugie jednak no, rozpoczęły dość istotną misję jako ministrowie, no bo to są zmiany w spółkach Skarbu Państwa czy w służbach, więc powstaje pytanie, czy ich następcy będą wywodzić się już z tego ministerstwa, to znaczy, czy to na przykład będą awansowani wiceministrowie, którzy już poznali te ministerialne korytarze i wtedy można powiedzieć, że no jakaś jest kontynuacja tej polityki, która została po wyborach rozpoczęta. No a jeżeli to będą osoby spoza resortu, no to pojawia się tutaj pytanie, czy te pół roku faktycznie nie zostało trochę zmarnowane, no bo będą kolejne osoby wdrażać się w tą politykę i w poznawaniu funkcjonowania tego ministerstwa. No a wiemy, że jednak to są sprawy, które też trwają na dość strategicznym odcinku, więc no to wyborcy pewnie ocenią sami. Natomiast oczywiście pewne zwątpienie, krytyka się pojawia. Efektem może być to, że zamiast ciągnąć listy, te jedynki mogą jednak spowodować, że no, wyborcy się zdemobilizują i zostaną w domu albo zagłosują po prostu na inne miejsca, a nie właśnie te pierwsze. Bo no, europarlamentem, ale jednak myślę, że ta frekwencja gigantyczna, rekordowa z października zeszłego roku była dowodem, że jednak ci wyborcy głosują na koalicję czy na partie wchodzące w skład koalicji 15 października oczekują zmiany przede wszystkim w polityce centralnej i tam chcą, żeby ci politycy przede wszystkim realizowali te zmiany, niekoniecznie w samorządach czy w europarlamencie, a mamy takie przypadki, że politycy startują raz do samorządu, raz do europarlamentu i mamy taką karuzelę, że niektórzy właściwie w ostatnim czasie głównie skupiali się na tym, żeby robić kampanię, niekoniecznie na pracy no, urzędowej.
Dzieje się dużo, jeżeli chodzi o przygotowania do wyborów do Europarlamentu. Trzecia droga przekłada termin prezentacji list w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Miało to być dzisiaj, ma to nastąpić jutro. Powód jest nietypowy, ale jakże sympatyczny. Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi żona urodziła dziecko. No i w związku z tym przełożenie nastąpiło. No ale wiemy na przykład, że pan Michał Kobosko będzie tutaj jedynką z trzeciej drogi z Polski 2050. Wspomniałem tam o osobach z rządu, które będą na tych listach, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe. No ale czekamy na jutro. Ale chcę porozmawiać z panem o lewicy, bo tutaj mamy ciekawe zjawiska. Chociażby Włodzimierz Cimoszewicz, który będzie jedynką z zachodniopomorskiego. Wiemy, jaki słaby wynik zrobiła lewica w wyborach samorządowych. 6,8, z kolei w wyborach 15 października to było 8,6. No i chyba te wybory to dla lewicy być albo nie być. I mamy Włodzimierza Cimoszewicza, który chciał startować z Wielkopolski, startuje z zachodniopomorskiego, znana twarz, ale pytanie, czy uda mu się uzyskać ten mandat z zachodniopomorskiego, który jest bastionem Koalicji Obywatelskiej, czy też no w ogóle to będzie taki znak dla lewicy i jeżeli przegrają te wybory kandydaci lewicy, to będzie koniec tej formacji w tym kształcie?
No, ten koniec formacji w tym kształcie wisi nad no, nad tą partią już od dłuższego czasu. Nie sądzę, żeby to był ten moment. W ogóle sytuacja lewicy jest trudna ze względu na to, że po prostu Donald Tusk, Koalicja Obywatelska, będzie prawdopodobnie ten elektorat i też pewnie część tej partii jakoś w najbliższym czasie konsumować, no bo należy sobie zadać pytanie, dlaczego, skoro część polityków lewicowych jednak do koalicji dołączyła, to czemu nie mieliby zrobić tego następni, skoro jednak te postulaty w niektórych obszarach też tych światopoglądowych są jakoś zbieżne. Więc lewica ma trudny moment. Widać, że też chcąc poprawić trochę notowania, chwyta się takiego sposobu, który koalicja już testowała w poprzednich wyborach europejskich, wystawiając między innymi Marka Belkę czy Leszka Millera, no takie rozpoznawalne twarze kojarzone właśnie z lewicą.
Teraz też mamy Marka Belkę oprócz Cimoszewicza, czyli dwóch byłych premierów.
No właśnie, tutaj pan Cimoszewicz będzie taką właśnie twarzą dla lewicy. Pewnie dostał lepsze warunki niż otrzymałby to z Koalicji Obywatelskiej, jeżeli w ogóle taka opcja była. Natomiast też chyba zdajemy sobie sprawę, że właściwie nie ma to większego znaczenia w tym sensie, że mógłby startować z obu tych ugrupowań i dla wszystkich to byłoby jakoś zrozumiałe. Natomiast nie sądzę, żeby lewica, nawet jeżeli teraz uzyska jakiś przyzwoity wynik, to żeby to strategicznie w dłuższej perspektywie poprawiło jej sytuację. Raczej nie. Być może to jest po prostu przenoszenie problemu w czasie. Natomiast też widzimy, że no, inną trochę strategię układania list ma Włodzimierz Cimoszewicz, Nowa Lewica, a inną chociażby politycy Razem, i tutaj też pod tym kątem jest duże pęknięcie. I no, być może jest tak, że faktycznie jak się te wybory już zakończą, to trochę też te emocje opadną, bo nie będzie już tych kłótni potencjalnych o to, jak te listy ułożyć i na kogo postawić. Niemniej jednak po pierwsze mamy tam do czynienia z takim pęknięciem tożsamościowym, generacyjnym, pokoleniowym, no ale też, jak mówię, Donald Tusk będzie czerpał ten elektorat, czy to z trzeciej drogi, czy to z lewicy właśnie, a te partie mają problem z tym, żeby jakoś się odróżnić, jednocześnie będąc przecież w koalicji z Koalicją Obywatelską, więc tutaj no, duże wyzwanie, żeby nie dać się pożreć, mówiąc kolokwialnie.
Nie dać się pożreć, a kto będzie się nie dawał pożreć oprócz tych wymienionych nazwisk? Robert Biedroń także startuje, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Śmiszek, Andrzej Szejna, Anna Maria Żukowska, Maciej Konieczny, Katarzyna Iberan. No i tak, to są właśnie posłowie i wiceministrowie, ale już o tych wiceministrach czy ministrach z rządu, którzy startują do Europarlamentu, mimo że przecież tak niedawno były wybory i wydawać by się mogło na zdrowy rozum, że powinni się najpierw wykazać. No widać, już się wykazali i mogą iść dalej. I od razu warto podkreślić, że obyśmy takie problemy mieli, a nie ciążące na kimś prokuratorskie zarzuty, czy wręcz wyroki, jeżeli chodzi o działalność publiczną. Ale przejdźmy do Konfederacji. Okazuje się, że poseł Braun będzie kandydował. To ten, który wsławił się negatywnie zgaszeniem świec hanukowych w Sejmie. Idzie do Europarlamentu, o którym mówi Eurokołchoz. Rozdwojenie jaźni, czy będzie rozsadzał od środka?
Myślę, że tutaj porównanie z Januszem Korwin-Mikke jest zasadne. Ze względu na to, że on też szedł do Europarlamentu właśnie w tym celu i tak to reklamował. Natomiast no myślę, że to też jest wypchnięcie trochę polityków Konfederacji Grzegorza Brauna ze względu na to, że po prostu już ciążyła im aktywność Grzegorza Brauna w polskim parlamencie, więc myślę, że złożyli tutaj intratną propozycję nie do odrzucenia i to jest po prostu, tak jak w przypadku wielu partii, próba rozwiązania pewnych personalnych problemów, a inna sprawa, że trochę tego elektoratu antyunijnego zawsze jest i takich wyborców kontestujących, więc myślę, że no to jest próba właśnie złowienia takich wyborców, którzy być może pójdą do urn, żeby dać wyraz swojej niechęci do Unii Europejskiej.
Pan Bartosz Brzyski, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę i polecamy się na przyszłość. Ukłony.
Dziękuję bardzo.
To wszystko w tej części programu, ale teraz kolejny gość. Teraz będziemy rozmawiać z kolei o tych przekazach na tę kampanię do Europarlamentu i pytanie, czy to są te same przekazy ogólnopolskie, które były w kampanii w wyborach 15 października i potem powtórzone w wyborach 7 i 21 kwietnia, czy też jednak nowe tematy. Przy naszym telefonie gość pan profesor Andrzej Zybała, politolog, Katedra Polityki Publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Które tematy albo który temat zdominuje rozmowy i kampanię wyborczą przed wyborami do Europarlamentu 9 czerwca w naszym kraju? Czy to będzie Zielony Ład, czy to będzie pakt migracyjny, czy to będzie kwestia tego, czy tę naszą politykę unijną wzmocnić i rozwój Unii również, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w oparciu o własne siły, czy też jednak zerkać w stronę Stanów Zjednoczonych? Jak pan profesor przewiduje?
Myślę, że wszystkie te tematy staną się przedmiotem zainteresowania partii, rywalizujących ze sobą partii politycznych. Natomiast interesujący jest profil, jaki wybiorą poszczególne ugrupowania polityczne, to znaczy z jakimi propozycjami programowymi podejdą odnośnie właśnie tych tematów, jak będą naświetlały je swoim wyborcom. No, z tego obecnego etapu kampanii europejskiej możemy domyśleć się, jak rozwiną te zagadnienia. No już niektóre partie jakby profilują swoje podejście do tych zagadnień na konwencjach partyjnych chociażby. Tak, jedną z nich była konwencja PiS-u i prezes Kaczyński w specyficzny sposób podszedł do tego, bo z jednej strony powiedział, że oni są przeciwni generalnie, ale generalnie też są na tak, ponieważ ich główny slogan, czy główne hasło wyborcze jest na tak.
Ja przypomnę, panie profesorze, bo to warto ten cytat z pana prezesa Kaczyńskiego przytoczyć. Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak.
Tak, tak, to fantastyczne sformułowanie, być może przejdzie to do...
Przypomina to wypowiedzi Lecha Wałęsy, prawda, które też przeszły do annałów.
A tak, tak, jestem za,
a nawet przeciw właśnie.
No cóż, no, my w naszej historii mentalnej czy intelektualnej mamy pewną specyfikę, no, z logiką często nie byliśmy zbyt dobrze. No i tutaj mamy teraz kolejne wcielenia tych problemów z logiką, z racjonalnością w działaniu czy w formułowaniu różnych programowych dążeń. Natomiast prezes Kaczyński na pewno w tej pierwszej części swojej wypowiedzi ukazał generalny profil kampanii, to znaczy, że oni idą tam, żeby okazać swój sprzeciw wobec tego wszystkiego, co obejmuje pewien taki konsensus jakiś tam rysujący się, chociaż on w zasadzie został w niektórych rzeczach zakwestionowany, jeśli chodzi o Zielony Ład. To jest zupełnie fundamentalne przedsięwzięcie programowe wspólnoty europejskiej, które ma zaadresować te problemy związane z problemami klimatycznymi, też problemami w rolnictwie. Natomiast został w ostatnich miesiącach zakwestionowany z uwagi również na to, że na rynku rolnym pojawiły się nadwyżki żywności z Ukrainy i to jakby wprowadziło turbulencje na rynku rolnym i rolnicy zareagowali i politycy też szybko zareagowali, dokumentując to, że wycofają się z takich czy innych elementów Zielonego Ładu. Także mi się wydaje, że Zielony Ład na pewno w tej części dotyczącej w szczególności rolnictwa, rolnicy pewnie będą dawali o sobie znać, albo też partie polityczne będą dokumentowały to, jak bardzo popierają rolników. No emigracja tradycyjnie, to na pewno partie prawicowe wykorzystają, pokazując, jak bardzo dbają o bezpieczeństwo Polaków i jak bardzo będą chronić ich przed emigrantami.
A zapytam tylko jeszcze, zaraz przejdziemy, panie profesorze, do migrantów, ale chcę zapytać o ten Zielony Ład. Czy nie będzie Prawu i Sprawiedliwości przeszkadzało, bo na pewno już to wykorzystuje przecież Koalicja Obywatelska, no że to pan komisarz unijny Wojciechowski z Prawa i Sprawiedliwości ten Zielony Ład promował i czy tutaj PiS zostanie odebrany wiarygodnie jako przeciwnik tego Zielonego Ładu?
No tak, logika polityczna by wskazywała na to, że skoro działacz własnej partii wypromował pewien program, to należałoby okazać lojalność wobec tego programu i nie kwestionować go w samych swoich założeniach. Natomiast no, w polskiej polityce no, tak bywa, przynajmniej czasami, że kwestionuje się swoje własne inicjatywy w imię nadziei na to, na zyski polityczne, na przyciągnięcie wyborców. PiS generalnie głęboko wierzy w swoje przekazy, w swoją, no trzeba chyba powiedzieć, taką manipulacyjną propagandę. Uważają, że jeśli będą ukazywali swoje no jak najbardziej patriotyczne dążenia i okraszą to wielkimi słowami. Oni liczą na to, że po prostu są w stanie zmanipulować swoich wyborców nawet, uważając, że oni nie sięgają do szczegółów, nie wgryzają się w różne rozwiązania, tylko po prostu, no, że to są ci wyborcy, którzy głęboko wierzą w każdy najnowszy przekaz swojej partii. No i w rzeczywistości tak do jakiegoś stopnia tak jest. Elektorat pisowski jest bardzo wierny przywódcom i w zasadzie polega na tym, co w danej chwili oni mówią.
A co można wygrać i kto może wygrać, jeżeli chodzi o sprawy migracyjne? No bo pakt migracyjny w zasadzie już jest zatwierdzony, ale premier Donald Tusk mówi, że nie zgodzi się na żadne kwoty, tak to można określić, uchodźców tutaj w Polsce. No, czy tutaj będą jakieś różnice i tu, czy rzeczywiście któraś ze stron może tutaj troszeczkę tych wyborców, elektoratów sobie wyszarpnąć?
No ja myślę, że to jest tak, że dyskusja w sumie nie będzie dotyczyła szczegółów paktu, treści jego, natomiast partie będą po prostu tutaj pokazywały swoje generalne podejście. PiS dokumentuje swoją dbałość o interes Polaków, dając im bezpieczeństwo, czyli wolność od emigrantów. Tutaj nawet nie chodzi właśnie, jakie to są te szczegółowe zapisy, tylko po prostu no, chodzi o to wytworzenie pewnego klimatu, takiego tumanu jakby różnych pojęć. PiS tradycyjnie gra na obawach społeczeństwa, więc wytworzy, będzie pewnie rozwijał kampanię w kierunku wytworzenia wrażenia, że Polaków ma zalać fala nowych emigrantów, że to jest dzieło Unii i oni będą bronić Polaków przed tym. Natomiast no rzeczywiście premier Tusk zapowiada, no to jest prawdopodobnie no z tego względu, że mamy w Polsce dużo emigrantów, to jest kwestia wojny w Ukrainie i być może no uważa, że no należy to podkreślić wobec partnerów europejskich. Zresztą no, w Polsce obecnie chcąc wygrać wybory, to trzeba no, przejąć przynajmniej część agendy partii populistycznych. Partii w tym wypadku u nas bo populizm ma głównie twarz prawicową, więc podejrzewam, że premier Tusk tak rozumuje, że no, musi przejąć część tych postulatów.
No właśnie, bo w tym kontekście pasują wypowiedzi premiera Donalda Tuska o tym, że te wybory są bardzo ważne, no bo za naszą wschodnią granicą wojna, wyzwania, kryzys migracyjny. Czy można powiedzieć, że premier Donald Tusk odrobił lekcję? To znaczy, że jednak ten pozytywny przekaz nie oddziałuje tak na ludzi jak ten czasem uzasadniony i mający swoje podstawy w faktach przekaz mówiąc o zagrożeniach.
No tak, no premier Tusk odrobił lekcję z przeszłości i wie, że niekoniecznie racjonalne rozumowanie może wygrać w polityce, w sensie pozyskać wyborców odpowiednio dużo, żeby uzyskać dobry wynik wyborczy. Natomiast no, liczy się z pewnym takim irracjonalizmem wśród klasy politycznej i zdolnością do ich oddziaływania na wyborców, czy też zdolnością do oddziaływania partii populistycznych na wyborców poprzez manipulacje różnymi przekazami. Więc no, no, liczę się z rzeczywistością. No, no, trzeba to brać pod uwagę, jakkolwiek jest to trudne. No, chciałoby się jakby wchodzić w główny nurt europejski, ale to nie zawsze jest możliwe. No, też trzeba się liczyć z rzeczywistością wewnętrzną.
I na zakończenie, czy Koalicji Obywatelskiej pomogą komisje śledcze, które służą rozliczeniu chociażby afery Pegasusa, wydaje się największej z tych wszystkich afer, czy też wyborów kopertowych, czy innych komisji śledczych, czy pomogą te zawiadomienia do prokuratury kierowane chociażby przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w związku z prowadzeniem firm, w tym Orlenu, za poprzedniej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Czy to może w jakiś wydatny sposób pomóc Koalicji Obywatelskiej rządzącej?
Sądząc po wyniku wyborów samorządowych, no, można wyciągnąć wniosek, że ustalenia płynące z komisji śledczych nie wpływają tak bardzo na wyborców PiS-u. No, PiS odnotował w wyborach na poziomie wojewódzkim dobry wynik, najlepszy wynik, wygrał te wybory po prostu, więc można tutaj sądzić właśnie, że te przekazy o jakości działań politycznych PiS-u za ich władzy, no tak nie wpływa, ale coraz więcej jest tych przekazów negatywnych z okresu ich rządów. No teraz właśnie Orlen i potężna strata jednej z jej spółek.
I ten teflon może się okazać przepuszczalny jednak.
Tak, ale ja bym nie wiązał z tym jednak dużych nadziei na odwojowanie, że partie koalicji obecnie rządzącej odwojują dużą część elektoratu. No to jest specyfika w Polsce, że PiS jako partia taka tradycyjna, konserwatywna, populistyczna, no po prostu ma bardzo silny, intymny związek ze swoim elektoratem. Po prostu przekazy wytwarzane bardzo odpowiadają sporej części polskiego elektoratu ze względu na przekazy kulturowe, ze względu na pewną bliskość też z Kościołem. Więc to jest cały taki pakiet, który PiS wytworzył i który jest bardzo adekwatny i ci wyborcy są po prostu wierni, niezależnie od tego, co wyjdzie, jaka informacja wyjdzie o działaniach PiS-u w okresie swojego rządzenia. Ponadto to są ludzie, którzy bardzo są w tych bańkach swoich, ograniczają się do źródeł informacji, które są powiązane z partią. Ja ostatnio rozmawiałem w taksówce z kierowcą, który na przykład w ogóle nic nie wiedział o tym, że w Szwajcarii jakaś spółka orlenowska poniosła potężną stratę. On tego nie wiedział, no bo on słucha Republikę, słucha jeszcze jakichś innych źródeł online i uważa, że to, co mówi TVP, czy to, co mówi TVN, czy jakieś inne, nawet neutralne, no to on albo nie słucha, albo uważa, że on
dlatego kłamie. Zachęcamy wszystkich, żeby słuchali różnych i czytali różnych właśnie, źródeł, żeby wyrobili własne zdanie. Panie profesorze, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również za zaproszenie.
Do usłyszenia następnym razem. Pan profesor Andrzej Zybała, politolog, Katedra Polityki Publicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Pozdrawiamy. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, Uczelnia Korczaka w Warszawie, Uniwersytet we Freiburgu. Dobry wieczór.
Witam pana, panie redaktorze, witam państwa.
Panie profesorze, czy dla niemieckiego społeczeństwa wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne, czy frekwencja, tak jak w Polsce, no nie wygląda najlepiej?
Frekwencja do Parlamentu Europejskiego jest niższa od wyborów parlamentarnych, ale ona oscyluje znacznie wyżej niż ta w Polsce. A stawką dla Niemców, no podobnie jakkolwiek jak w innych państwach Europy Zachodniej, no to jest obrona demokracji przed populistami, o czym przed chwilą pan redaktor rozmawiał, bo wiele tych paradygmatów, które uchwycił pan w swojej rozmowie odnośnie realiów polskich jest relewantnych i w Niemczech.
No właśnie, chociażby
tamtej AfD. Głównej siły AfD.
Prawda, AfD rośnie w siłę z tego, co wiemy.
Dokładnie, AfD również czerpie ożywcze soki, być może poza jednym tym takim typowym polskim komponentem, jakim jest to nieszczęsne dla Kościoła w Polsce sprzężenie między Kościołem katolickim a prawicą populistyczną, bo tak jak AfD w Niemczech, czy rosnąca na przykład w siłę w tej chwili w Portugalii, ultraprawicowa Czega, to nie są partie konserwatywno-prawicowe. To jest inny typ partii populistycznej i obowiązuje to i dla Frontu National, czy dla Assemble National, Marie Le Pen we Francji, czy dla Wilbersa w Holandii, czy dla PiSu w Polsce. To jest oprócz tej normalnej, zwykłej dla każdej partii tendencji parcia do władzy, to parcie w przypadku partii populistycznej trzeba zakreślić obsesywnym parciem na władzę, do władzy i obsesywnym utrzymaniem władzy. I tu obowiązuje zasada, nie chcę nadmieniać twórcy tej maksymy, jak tej władzy należy bronić. A maksyma brzmi następująco. Nie oddamy władzy, chyba że wyniosą nas z naszych gabinetów jako trupy.
No i chcę pana profesora zapytać o kwestię polityków niemieckich. Czy oni równie są zaangażowani w te wybory jak społeczeństwo? Czy to są takie sprawdziany przed innymi wyborami? Bo u nas to właśnie, można powiedzieć, jest taka przygrywka przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. I tutaj Prawo i Sprawiedliwość zanotowałoby chyba 10. zwycięstwo, gdyby Prawo i Sprawiedliwości udało się wygrać w tych wyborach 9 czerwca do Europarlamentu. No a dla Koalicji Obywatelskiej, dla Koalicji Rządzącej w Polsce także te wybory są bardzo ważne i tutaj widać, że politycy są zmobilizowani, co innego społeczeństwa. Jak to na niemieckiej scenie politycznej wygląda?
Niemcy są silnie w tej chwili przestrzegani przez partie z optyki populistów, tego mainstreamu, czyli partii demokratycznych. I nas w Polsce z pewnością w mniejszym stopniu interesuje, czy partia liberalna w jakim stopniu, ile ma procent w stosunku do partii socjaldemokratycznej. Istotne jest to, że w chwili obecnej partie demokratyczne, czyli Hadecja, Socjaldemokracja, Zieloni i liberałowie w znacznym stopniu przewyższają te siły populistyczne. AfD i takiej drugiej partii, również o tym populistycznym nastawieniu, ale nastawionej bardziej lewicowo, wychodzącej z tych okowów dawnej socjaldemokracji. I zwłaszcza ta AfD pewnie interesuje pana, naszych polskich słuchaczy, więc ta AfD ma w tej chwili około 15%, partia lewicowa za Wagenknecht niewiele więcej niż 5, więc te siły demokratyczne nie mają w tej chwili komfortową przewagę nad tymi siłami populistycznymi w Niemczech. Tym niemniej ta główna, ten jakby koń zaprzęgowy i Hadecji niemieckiej, a zarazem tego obozu prodemokratycznego, Ursula von der Leyen, dość mocno wystąpiła już w kampanii wyborczej na rzecz wyborów w Parlamencie Europejskim, gdzie bez osłonek skrytykowała i właściwie przepuściła przez sito głównego kandydata AfD do wyborów europejskich, Maksymiliana Kracha, który jest w tej chwili mocno w mocnych opałach, ponieważ jest posądzany o silne związki z Rosją i Chinami. No i dla AfD było to aż tak takie obciążenie, że wyeliminowała Kracha z początku kampanii wyborczej, jakkolwiek nie ściągnęła go z tego pierwszego miejsca na liście. Ale to jest takim w przypadku Niemiec dosyć dobrym i korzystnym dla obrony demokracji w Europie, bo o to rozchodzą się w tej chwili te
wybory. A chcę pana profesora zapytać na zakończenie.
Bardzo dobrym scenariuszem.
Zostało nam 45 sekund i tak już krótko, gdyby pan profesor powiedział, czy w tej kampanii temat zniesienia zasady jednomyślności w Unii, tych głosowań, bo za poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości Polska nadużywała, zarówno Polska, jak i Węgry, tej zasady jednomyślności. Czy to jest taki temat też wiodący w tych rozmowach takich wokół wyboru do Parlamentu Europejskiego? Zniesienie jednomyślności, którą również kanclerz Olaf Scholz forsował i forsuje pewnie?
Nie, to nie jest akurat temat główny. W Niemczech tematem numer jeden to jest migracja, to jest klimat, to jest wojna na Ukrainie. Niemcy nie mają w większości problemów z tym głosowaniem większościowym. Mówię tutaj oczywiście o wyborcach, o elektoracie. Niemcy są w większości państwem jednak federacyjnym, gdzie ta jakby zasada mniejszości w podejmowaniu decyzji no jest gdzieś tam wpisana w tą politykę, czy też kulturę polityczną Niemiec.
I tu musimy stawiać kropkę. Bardzo panie profesorze dziękuję za tę rozmowę. Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, Uczelnia Korczaka w Warszawie, Uniwersytet we Freiburgu. Do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie.